chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w kolejnym wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Łukasz Łuczewski. Witam Cię.
Dzień dobry.
Łukasz Łuczewski, lekarz, a jednocześnie społecznik walczący o pamięć o bohaterach. Należę do tych, którzy są pod wrażeniem po Twoim wystąpieniu wczorajszym w Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie mówiłeś o lekarzu Franciszku Witaszku, ale zapewne część, w szczególności widzów, ale także i słuchaczy, może Ci się przyjrzeć badawczo i powiedzieć, że przecież to nie jest żaden lekarz, ani żaden społecznik, tylko to jest po prostu Słoma. Słoma z zespołu Żółty Pies. Był taki zespół, który w Poznaniu przynajmniej był bardzo popularny. Trzecie miejsce na liście przebojów Radia Afera, Aferzasta. To prawda? To jesteś ty, czy nie?
Faktycznie tak rozpoczęła się, można powiedzieć, moja przygoda z muzyką pod koniec liceum. I z różnymi perypetiami. Rzeczywiście mieliśmy taki mały sukces, który polegał na tym, że byliśmy na trzecim miejscu zaraz za Metallicą i Iron Maiden na liście przebojów Radia Afera. No, graliśmy różne koncerty, miałem przyjemność być wokalistą tego zespołu. Teraz nadal z kolegami się spotykamy i czynimy starania do tego, żeby wrócić do koncertów, do występowania na scenie. Już minęło 20 lat od czasu, kiedy to rozpoczynaliśmy. I myślę, że w jakimś krótkim czasie też jest szansa, że znowu będzie można nas usłyszeć w Poznaniu, może jeszcze gdzieś.
Doktor Łuczewski, jak jeszcze nie był doktorem, Heavy Aluminium King, zobaczcie Państwo sami. No i co, faktycznie byłeś królem soft metalu i kochała się w tobie każda, co ma 16 lat? Czy co druga tylko?
Myślę, że jeszcze z pewną częstotliwością odrobinę mniejszą. Ale królem soft metalu, tak. Wtedy miałem długie włosy, nie byłem łysy. No, miałem 18 lat i cały świat był przede mną, więc zupełnie ta rzeczywistość z perspektywy 18-letniego chłopaka, 40-letniego, już dorosłego człowieka, zupełnie inaczej wygląda. Natomiast no, zabawa była przednia i myślę, że...
No,
że...
tej zabawie też tam było w tej piosence, że było tak, chlanie no... non-stop po koncercie podobno.
Tak, na początku mieliśmy próby na Ratajczaka, to Aha. było pod klubem Bazyl.
To były początki. Tak, do Bazylana Ratajczaka to się chodziło.
Połowa lat 90.
A teraz o tym Twoim wczorajszym wystąpieniu. Franciszek Witaszek, Łukasz Łuczewski, lekarz z Poznania, mówi o innym lekarzu urodzonym w Śmiglu w Wielkopolsce. Postaci zupełnie bohaterskiej i zupełnie niesamowitej dla większości poznaniaków i większości lekarzy niesłusznie nieznanej. Powiedz, kim był ten bohaterski lekarz?
Franciszek Witaszek rzeczywiście w momencie wybuchu wojny, II wojny światowej, był już cenionym lekarzem, który już uzyskał w 1932 roku stopień doktora nauk medycznych. Również był założycielem firmy produkującej niczy chirurgiczne polski Katgut. I w momencie wybuchu II wojny światowej zaangażował się w działalność konspiracyjną, pomimo tego, że miał dosyć dużo obowiązków rodzinnych, bo był ojcem ostatecznie piątki dzieci, ale wtedy żona jego była w 8 miesiącu ciąży z czwartym dzieckiem. No, rzeczywiście jest to bardzo inspirująca postać, dlatego że był tutaj w Poznaniu osobą, która była szefem odwetu w Związku Walki Zbrojnej.
Czym zajmowała się organizacja Odwet, powiedz krótko?
Była takim jakby zbrojnym ramieniem Związku Walki Zbrojnej. Jego działalność była też skoncentrowana na tym, by organizować laboratoria, by przygotowywać materiały do walki z Niemcami, materiały wybuchowe, z uwagi na jego doświadczenie w naukach chemicznych, naukach fizycznych. Miał do tego po prostu odpowiednie przygotowanie merytoryczne i został złapany przez Niemców po brutalnym śledztwie wraz ze swoimi współpracownikami. Zostali straceni w Forcie VII w 1943 roku.
W tle widzimy obraz. Wspomniałem, że jesteś kuratorem wystaw malarskich. Chodziło także o wystawę Jerzego Oleksiaka, malarza, który już był w wywiadzie z chuliganem. Widzimy na jednym z obrazów właśnie Franciszka Witaszka. Jest różaniec, jest książeczka do nabożeństwa, jest pistolet tego szefa organizacji Odwet. To jest bardzo szczególny obraz.
Tak, bo to jest moment, przynajmniej tak sobie projektując ten obraz, wyobrażaliśmy moment, w którym Franciszek Witaszek musi podjąć decyzję, czy zaangażować się w te działania wobec okupanta. Decyzję trudną, też której nie musiał podejmować, ponieważ on był cywilem, więc w zasadzie mógł spokojnie tę wojnę próbować jakoś przeżyć po prostu. Tu dopowiem, bo to też jest ważne, że Niemcy całą tę grupę Witaszka również ukarali w ten sposób, że zesłali ponad 70 osób z rodzin, matki, rodzeństwo, a także małe dzieci do obozów koncentracyjnych.
To jest jednak coś bardzo szczególnego, obóz koncentracyjny dla dzieci w Łodzi, tak?
Tak.
I jaki był los tych dzieci Witaszka?
Dzieci Witaszka, których było pięcioro, dwie córki i którą oczywiście córkę pana Witaszka pozdrawiam serdecznie, którą miałem wczoraj przyjemność poznać. Dwie córki były przeznaczone przez Niemców do germanizacji dopiero po wojnie. Dzięki staraniom matki, która cudem przeżyła całą tę gehennę, udało się, by córki wróciły do Polski, ale zgermanizowane przez Niemców dopiero w 1947 roku.
Jak to wyglądało, bo po prostu dzieci kilkuletnie, tak, które trafiają do Niemców i są wychowywane na Niemców, tak?
To jest to tragiczny moment, w którym on podejmuje pewnie najtrudniejszą decyzję w swoim życiu.
Wiesz, bo
i dlatego ten obraz tak wygląda. On ma na stole wszystkie te argumenty, te narzędzia, którymi może walczyć, ale równie dobrze może przecież wziąć krzyż i się modlić, może, co też nie jest złe, może w ogóle zaniechać jakiegokolwiek działania. Może wziąć pistolet.
Wiesz, tak. To ja mam wrażenie, że ty chcesz coś dosyć głębokiego powiedzieć także polskim lekarzom dzisiaj i temu środowisku, tak?
Taki był cel tego obrazu. Mam nadzieję, że w przyszłości uda się też namalować inne postaci. Nie mamy tutaj przecież Franciszka Raszej, który też stracił życie chirurgicznie, ratując Żyda w getcie i w trakcie pacyfikacji getta, gdzie on miał zgodę na to, żeby wejść do getta i wykonać potrzebną operację potrzebną operację pacjentowi. Niemcy wiedzieli o tym i wydali na to zgodę, żeby on taki zabieg wykonał wraz ze swoim zespołem. Wchodzą do tego mieszkania, w którym odbywa się zabieg i zabijają wszystkich. Maksymilian Kolb, urodzony z Tulska Wola, stamtąd stawił pierwsze kroki z domu do kościoła. W domu chociaż skromnie, to duch polski katolicki jeszcze nie zginęła, jak pisał Józef Wybicki. Żyłeś w chorych czasach, gdzie rządziło prawo bestii, odwaga i wiara podczas niemieckiej agresji. Gdy o tobie piszę, po plecach przechodzą ciary, bo w świecie tyranii stałeś się symbolem wiary.
Całkiem sporo już tych obrazów Jerzego Oleksiaka. Ile w tej chwili?
18.
18 obrazów. Z malarzem o tym rozmawialiśmy już w odcinku poświęconym jego też bardzo ciekawej historii. Wśród tych obrazów jest obraz przedstawiający Zbigniewa Herberta. To chyba jeden z twoich ulubionych obrazów. Powiedz trochę o interpretacji tego obrazu, bo mistrz Jerzy Oleksiak, którego obrazy zdobią wiele instytucji, uniwersytetów, ambasad, namalował coś ważnego o naszej rzeczywistości współcześnie.
Tak, w tym obrazie my jako odbiorcy jesteśmy w szczególny sposób zaproszeni do odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy wobec rzeczywistości, która nas otacza i którą Zbigniew Herbert opisuje w swoich...
Jest odbicie w lustrze, tak?
Tak. Jest odbicie w lustrze. Mam nadzieję, że to widzowie mają szansę zobaczyć. I my możemy się w tym lustrze przejrzeć. Czy zachęceni twórczością Zbigniewa Herberta, szczególnie mówię o cyklu Pan Cogito, stąd zresztą jest nazwa całego tego cyklu Ludzie Cogito, zachęceni przez Zbigniewa Herberta i jego twórczość do tego, by otworzyć oczy na rzeczywistość.
Wśród obrazów w tej serii Ludzie Cogito jest generał Władysław Anders. No a ty jesteś z rodziny generała Andersa, a twój pradziadek nazywał się Władysław Anders i to był kuzyn generała Andersa. W ostatnich dniach widzieliśmy prezydenta Andrzeja Dudę na Monte Cassino. Jak to było być z rodziny generała Andersa za komuny? Jakie są te twoje przekazy rodzinne?
Przekazy rodzinne są takie, że ostatnie spotkanie pomiędzy tymi gałęziami rodziny miało miejsce w 1945 roku po wyzwoleniu obozu w Dachau, gdzie brat mojego dziadka był więziony, był księdzem, na nim wykonywano eksperymenty. Po wyzwoleniu obozu on z uwagi na to, że poprzez nazwisko Franciszek, bo nazywał się Franciszek Anders, no trafił do generała i to było ostatnie spotkanie rodzinne, ponieważ on krótko był też kapelanem u generała, ale potem zdecydował się na powrót do kraju, ponieważ rodzina była dosyć liczna. On, można powiedzieć, był takim patronem rodziny.
Kiedy weszli Sowieci, było blisko decyzji wszystkich Andersów rozstrzelać, tak?
Tak. Całej rodzinie udało się przeżyć. To było 9 braci i 2 siostry. Rodzice też przeżyli wojnę. To jakiś cud, ale dziadek z bratem bliźniakiem byli na robotach w Niemczech. I potem była taka sytuacja, w której jak Ruscy weszli, to po prostu z uwagi na nazwisko planowali ich wszystkich po prostu zabić. No i to udało się tego uniknąć przez to, że wstawili się za nimi ludzie, których znali, sąsiedzi. Myślę, że to nie wiem, czy są jakiekolwiek na to dokumenty, na te sytuacje, ale znam ją po prostu z przekazu rodzinnego.
Kim ci są? W Poznaniu jest, można powiedzieć, cała kolonia rodziny generała Władysława Andersa. Miałem okazję twoją kuzynkę kiedyś poznać w okolicznościach imprezowych, jak zobaczyła, że jestem ja, który pisze o emigracji, o postaciach emigracji niepodległościowej w miesięczniku Nowe Państwo, no to od razu tą historię rodzinną zaczęła mi opowiadać. Jest w was jakaś żywa historia, tak?
Tak, cały czas, tak, jest taki mit, można powiedzieć, związany z tym, z osobą generała Andersa. Moją kuzynkę bardzo serdecznie pozdrawiam, bo udało nam się ustalić, o którą kuzynkę chodzi, pomimo, że jest to dosyć liczna rodzina, to jednak doszli się do tego. I także Katarzynę pozdrawiam serdecznie. No i faktycznie jest, myślę, że on taki budujący dla przynajmniej tych, dla których, którzy chcą z tego czerpać, to jest to na pewno dobry punkt odniesienia.
No to posłuchajmy generała Andersa w 15. rocznicę bitwy pod Monte Cassino.
My wiemy, że dzisiaj naród polski w 97% jest z nami. Jest z nami, wierzący w Boga, wierzący w sprawiedliwość, mający wiarę i nadzieję, ale rządzony jest przez pachołków sowieckich, rządzony jest przez komunistów. A komunizm to nie jest prawda. Komunizm to nie jest honor. Komunizm to nie jest dobroczynność. Te słowa są tam wyrzucone. Po bitwie tutaj często były głosy od komunistów. Generał Anders tak wielkie straty poniósł. Prawda. Bolesne dla mojego serca straty pułkowników, majorów, kapitanów, poruczników, księży kapelanów, lekarzy, szeregowców, saperów, ułanów, piechoty. To leży wszystko tutaj. To jest tu na tym cmentarzu. Ale czy oni pamiętali o tym, jak jeszcze w Rosji będąc zmarło nam bez lekarstw prawie 7000 ludzi w mundurach? Czy oni pamiętają o tym, że wymordowali nam 4 z górą tysiące oficerów w Katyniu i jeszcze 12000 w innych Katyniach? To się nie liczy, bo wszystko jest propagandowe. Propagandowym będzie pewno wejście garstki komunistów tu na ten cmentarz. Prawdopodobnie złożony będzie wieniec, ale to nie jest prawda. To jest propaganda, bo komunizm z wiarą nie ma nic wspólnego. Póki tchu mego w piersiach, będę o tym mówił.
Wystawa Ludzie Cogito w Instytucie Pamięci Narodowej, to nie od początku tak było, bo to zdaje się, że trochę była wasza partyzantka. Robienie tej wystawy, zabieganie o te sprawy w czasie, kiedy one zupełnie nie były wspierane przez żadne władze. Co to za wystawa?
Jest to wystawa upamiętniająca ważne postaci dla historii Polski w przestrzeni czasowej od 1939 roku do dzisiaj. Udało się do dzisiaj namalować 18 obrazów i tutaj dzięki udało nam się nawiązać współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej i zostaliśmy zaproszeni przez panią naczelnik Martę Szczesiak-Ślusarek do udziału w przystanku Historia, który wczoraj był otwarty na ulicy Dąbrowskiego 29, gdzie zapraszamy wszystkich poznaniaków i osoby interesujące się tą tematyką, a także myślę, że jest to ciekawe miejsce do odwiedzenia przez szkoły. Mam nadzieję, że będzie promieniowało po prostu edukacją na ten temat na Jeżyce, z których oboje pochodzimy.
Generał Maczek to jest też szczególny obraz Jerzego Oleksiaka. Generał Maczek za barem, bo ten generał, który nie przegrał nigdy żadnej bitwy z Niemcami, a później pomścił kampanię wrześniową, wkraczając do Niemiec, wyzwalając Holandię, na obrazie jako po wojnie barman, bo taki był los polskich bohaterów, którzy musieli, i to często w zaawansowanym wieku, pracować normalnie, fizycznie w Anglii, tak?
To jest historia też bardzo wzruszająca, zarówno z uwagi na aspekt właśnie tego bohaterstwa, którym się wykazał, ale też aspekt rodzinny, gdzie po prostu jako mąż i ojciec opiekujący się swoimi dziećmi po prostu musiał zapewnić bezpieczeństwo takie doraźne i zająć się taką zwykłą pracą, bo w wojnie był bez żadnego zabezpieczenia. To byli ludzie też bez paszportu, bo oni byli tak naprawdę znikąd.
Odebrane obywatelstwo generała Maczka i przychodzi 89 rok.
Próba oddania tego.
Mieczysław Rakowski, premier, redaktor naczelny wcześniej tygodnika Polityka, pisze list do generała Maczka, chce mu przywracać obywatelstwo, by uwiarygodnić tą końcówkę komuny, uwiarygodnić transformację. I blisko stuletni generał Maczek odpisuje mu to trochę o pół wieku spóźnione. Ja was nie chcę uwiarygadniać, dajcie mi spokój, tak?
Tak, no wyjątkowo spiżowa postać.
Krążą plotki, że u ciebie w domu gra ostatnio na fortepianie duch Paderewskiego, gra Chopina. Człowiek wejdzie przestraszony, zobaczy, że fortepian sam gra. Co to jest za wynalazek? Co ty sprowadziłeś w ramach tej swojej społecznej, patriotycznej działalności do Polski?
Jest to fortepian, który ma wbudowany system grający. Fortepian jest firmy Steinway, to jest dosyć uznana firma, jeśli chodzi o te instrumenty. Pochodzi z 14-15 rok, tak datuje producent. I w całości, tak jak został zbudowany, tak udało mu się przetrwać te 105 lat. To miało miejsce pod Londynem. Pasjonat, o którym w latach 60. były prasowe doniesienia jako o osobie pozytywnie zakręconej, który bardzo nie był osobiście muzykiem, był inżynierem. Kolekcjonował te zwoje, na których nagrane są utwory i które można odtwarzać na tym fortepianie.
Nazywa się to pianola, tak?
Jest to tak, to jest pianola.
Wytłumacz ludziom, jak to jest, że my słyszymy Paderewskiego grającego Chopina. To nie jest takie byle jaki pianista, tak? To jest sam mistrz Paderewski. Jak to działało?
To działa w ten sposób, że jest jeden silniczek elektryczny, który wprowadza w ruch rolkę. Jest mechanizm, który odczytuje, bo forma zapisu jest zero-jedynkowa, czyli tyle, ile jest klawiszy, 88 klawiszy jest w klawiaturze i tyle samo jest linii, na których jest zapis wykonany zero-jedynkowo. Czyli jak jest, nie ma dziurki, to jest to nic, a jak jest dziurka, to klawisz się odzywa. Oprócz tego ta firma dopracowała trochę ten system. On się nazywa Duo Art, to jest możliwość przekazania również formy ekspresji, czyli siły nacisku, formy ekspresji tego pianisty, który wykonywał utwór. I dzięki temu na żywo można wysłuchać, możliwie na żywo, najbardziej jak to się da, czyli na fortepianie koncertowym, można wysłuchać takich utworów, jakie mamy dostępne w ramach tych, powiedzmy, zbioru tych rolek. Czyli jest tego około 250 sztuk i w tym jest 7 utworów granych przez Ignacego Jana Paderewskiego, w tym 3 utwory Chopina. Myślę, że nawet można powiedzieć, że to jest nowość, pomimo, że ma to 100 lat, bo rozmawiałem z kilkoma fachowcami w tej dziedzinie i było dla nich dużym zaskoczeniem, że można coś takiego dzisiaj gdzieś jeszcze zdobyć.
No to posłuchajmy, jak w piwnicy Łukasza Paderewski gra Chopina.
Thank you.
piwnicy, czy nie w piwnicy?
W przeciągu. Ale nie w piwnicy, nie. To są warunki dla takiego instrumentu, są bardzo wymagające. To musi być odpowiednie, to nie może być takie pomieszczenie, w którym jest bardzo gorąco. Musi być temperatura pomiędzy 18 a 22 stopnie, odpowiednia wilgotność powietrza. To są wymagające sprzęty, których nie można tak sobie postawić w piwnicy, także absolutnie.
Absolutnie nie, wiesz, to mówiłem ci, że mi się przypomniała mowa Paderewskiego o Chopinie, wygłoszona we Lwowie, o tym, że sztuka nie jest kosmopolityczna, że sztuka zawsze wywodzi się z miejsca, zawsze wywodzi się z okoliczności i z tego, co czuł kompozytor, tak?
No tak, z jego doświadczenia, z tego, co czuł, z tego, co z czym się w swoim życiu spotkał. Myślę, że tak jak bo głównie jednak dzisiaj rozmawiamy o sztuce, to zarówno jeżeli chodzi o Herberta, czy Jerzego Oleksiaka, czy Paderewskiego, czy Chopina, no to ten kształt tego, co oni po sobie zostawili, czy co w przypadku Jerzego obeżył jak najdłużej i życzę mu zdrowia, by mógł jeszcze wiele stworzyć, to wynika właśnie z tego, skąd są, jakimi są ludźmi. Myślę, że nie mamy czym się wstydzić, naprawdę.
Ze świata Ignacego Jana Paderewskiego, z czasów Powstania Wielkopolskiego i z czasów także generała Andersa wracamy do Poznania, lat 80., gdzie ty przychodzisz na świat. Jak rozmawiamy o twoim chuligaństwie i twoim takim postawieniu się trochę różnym nastrojom i klimatom, które dominują w Poznaniu, kończyliśmy to samo liceum, 7 liceum ogólnokształcące, tak?
No tak, ale tutaj mit twój był tak silny, że nie było mowy o żadnym dosięgnięciu, chociaż dorośnięciu do osiągnięć twoich. Tak,
ale to te osiągnięcia, byliśmy... to różnie o nich mówili.
Ja wiem.
Ja skończyłem w 91 roku 7 LO, a ty przyszedłeś do niego w 95, tak to
jest,
było, tak?
Tak.
I jakie to było wtedy liceum i co ty tam słyszałeś, bo to... obrzydliwe szkalowanie mojej osoby prawdopodobnie.
Nie, właśnie nic takiego nie słyszałem. Nasz wychowawca mówił, że my to jesteśmy żadnymi opozycjonistami. Byśmy musieli zobaczyć Dzisiejewicza. To tyle mniej więcej.
Wychowawca, czyli profesor Ślotała, tak? Ja pamiętam, bo on za moich czasów był najmłodszym nauczycielem z kolei i mój ojciec nie wpuścił go na studniówkę, ponieważ ojciec był bramkarzem, ochroniarzem na studniówce, co niezbyt było korzystne z mojego punktu widzenia i moich planów dotyczących tejże studniówki, natomiast nie wpuścił profesora Ślotały, bo jakiś taki długowłosy typ chciał wejść do szkoły i uznał, że jest to zagrożenie. Dopiero po interwencji pani dyrektor, pan profesor Ślotała został wpuszczony do szkoły na studniówkę.
Tak, no moim był pan profesor wychowawcą i byliśmy pierwszą klasą, także, ale bardzo miło to wspominam, także myślę, że po pierwszych trudnych spotkaniach z bramkarzami na studniówkach, potem już wszystko wyszło na prosto. Ja myślę, że po prostu zawsze szedłem swoją drogą, która nie zawsze w sposób bezpośredni prowadziła mnie do celu, ale jakoś to się wszystko udało ułożyć.
No właśnie, właśnie, bo ta historia twoja jest, będziemy drążyć, jest ciekawa. O żółtym psie rozmawialiśmy i zanim był Paderewski, to były klimaty takie troszkę inne muzycznie, długowłosy chłopak, który miał robić też muzyczną karierę ogólnopolską i zdaje się, że blisko tego było, tak?
Tak, ale to był 1998 rok i był konkurs, który udało mi się muzyczny wygrać, wokalny konkurs.
Universal Music Polska, tam było w tle Izabelin Studio, Katarzyna Kanclerz, kreująca największe kariery muzyczne trzeciej RP i wygrywa dwóch rówieśników chłopaków, Gabriel Fleszar i Łukasz Łuczewski.
Tak było.
Tak było.
Tak. Miałem jakieś wywiad w Rowerze Błażeja, także to jest mój drugi wywiad w życiu. Potem...
W Popcornie, zdaje się.
Popcornie, tak, w Brawo. Potem nagrywaliśmy piosenkę Kroplą deszczu namaluje cię w Izabelin Studio.
Ale właśnie, ja wybrałem... piosenka Wielki Przebój, Kroplą deszczu tak, namaluje cię, tak, Gabriel Fleszar, mówi się, że no, autor, znaczy gwiazda tego jednego przeboju, a w pierwotnej wersji była, było tak, że ty to miałeś śpiewać, tak?
Na stole była ta piosenka i była kwestia tego, kto ma ten repertuar wziąć. I ostatecznie po prostu tak to, taka była decyzja zarówno tych osób, które ze strony Universal Music decydowały, ale także ja nie byłem przekonany co do tego, że ta droga jest dla mnie najlepsza i myślałem właśnie o tym, żeby jednak prowadzić normalne życie, a nie na walizkach jeździć po całej Polsce i dawać koncerty.
Myślę, że ten konkurs to był taki przyszły idol jakby, tak? Tylko jeszcze wtedy nie reklamowany, tak jak idol, tak?
Tak, to się działo w klubie Stodoła. Tak, i tam te eliminacje miały tam chyba dwie odsłony, ale to wszystko odbywało się po prostu w takiej sali przesłuchań i nie było nadawane telewizyjnie, stąd po prostu nie osiągnęło takiego rozgłosu, ale formuła była dosyć podobna. Pamiętam, że do Stodoły przyjechało bardzo dużo osób, 500 wykonawców, może 400, ale to było naprawdę takie duże wydarzenie muzyczne. Także bardzo miło to wspominam.
Żałujesz, że nie poszedłeś w ten świat?
Nie.
Nie żałujesz?
Nie, ja jestem bardzo zadowolony ze swojego życia i z tego, jakie życie zawodowe prowadzę również. I myślę, że po drodze oczywiście nie było tak łatwo, bo zanim skończyłem medycynę, to byłem studentem historii przez 2 lata.
No tak, ale głównie się interesowałeś saksofonem ponoć tak, na tych studiach historycznych, tak?
Po prostu nie chodziłem na zajęcia, można powiedzieć. I w końcu dziekan się zorientował, że takiej martwej duszy nie trzeba trzymać. I pamiętam, była taka sytuacja. Na imieninach chyba moje imieniny były i przyszedł list z uniwersytetu i mój ojciec go otworzył. No i te imieniny się skończyły wtedy. Następnego dnia byłem już na bezrobociu. Musiałem się zgłosić na bezrobocie, żeby mieć zabezpieczenie jakieś takie, ubezpieczenie społeczne jakiekolwiek i zdrowotne. I tam zorientowałem się, że nie chciałbym tam wracać po prostu, że trzeba coś ze swoim życiem zrobić. To miałem 21 lat.
Zgłaszałeś się na bezrobocie, tak?
Tak.
No bo to jest doświadczenie milionów Polaków z tego czasu. Tak. Gdzie ty chodziłeś na to bezrobocie?
Na Czarneckiego. To jest na Wildzie. Powiatowy Urząd Pracy. Mhm. No, muszę powiedzieć, że na pewno dla osób, które gdzieś się pogubiły w swoim życiu, a mają szansę na to, żeby to życie sobie poukładać, to wizyta tam na pewno otwiera oczy. Oczywiście wiele osób tam trafia zupełnie, no, po prostu tak się życie układa i każdemu, myślę, że dla każdego jest to jakiś tam moment niełatwy. Dla mnie też nie był łatwy, ale potem przez rok po prostu dzień w dzień siedziałem i uczyłem się. No i zdałem na medycynę, potem się już podtoczyły moje losy zupełnie inaczej.
Otolaryngolog, tak się nazywa ta specjalizacja twoja, to jak była lektura w podstawówce, oto jest Kasia, a oto otolaryngolog.
Tak, można tak powiedzieć.
Czym się zajmuje otolaryngolog?
Zajmuje się chorobami nosa, uszu, gardła, krtani, szyi, nowotworami głowy i szyi.
Czyli najpoważniejsze sprawy często, tak?
Często tak. Też swoją zawodową ścieżkę związałem z onkologią, gdzie w Klinice Chirurgii Głowy i Szyi w Poznańskim Centrum Onkologii na Karbarach odbyłem szkolenie specjalizacyjne, a także pod kierownictwem mojego byłego szefa profesora Golusińskiego obroniłem pracę doktorską w tej dziedzinie, także no, taką ścieżkę wybrałem i jest to, uważam, no ja jestem z tego bardzo zadowolony, ale to jest tylko moje subiektywne zdanie.
Lekarz, który ma czas na działalność społeczną, znajduje go mimo wszystko, to jest rzadka sprawa. Klub Piastowski w Poznaniu. Jak go wymyśliłeś, założyłeś, zorganizowałeś?
Skrzyknąłem, udało mi się zebrać grupę osób podobnie myślących, takich, które mają zarówno doświadczenie organizacyjne, jak i naukowe, które chciałyby swój czas i umiejętności poświęcić dla budowania stowarzyszenia. Profil jest zdecydowanie tradycyjny, czyli oparty na wartościach, zresztą w preambule, które zawarliśmy, czyli o prawo rzymskie, filozofię grecką i tradycję chrześcijańskiej, religii chrześcijańskiej. Wzorowaliśmy się, zakładając to stowarzyszenie, na Klubie Jagiellońskim. Chcieliśmy, żeby Poznań, który jest, i Wielkopolska, która jest kolebką państwa polskiego, miała również taką reprezentację osób przygotowanych po prostu merytorycznie do różnych zadań. Czyli krótko mówiąc, żeby to stworzyć think tank docelowo. Na razie jest to projekt rozwojowy, który obecnie prowadzi szefowa Klubu Piastowskiego, pani Katarzyna Kubaszczyk. Ja miałem przyjemność być szefem przez pierwsze półtora roku Klubu Piastowskiego i te działania w tym kierunku idą. Mam nadzieję, że się to wszystko powiedzie. Kibicuję temu projektowi teraz już nie jako osoba prowadząca go bezpośrednio, ale jako jeden z członków klubu. Mam nadzieję, że tak jak Klub Jagielloński, który założony w 1989 roku, po 20 mniej więcej latach, tak przynajmniej powiedzmy zaczął już istnieć w taki bardzo poważny sposób. Dajemy sobie tych kilka lat na to, żeby okrzepnąć i żeby takim zapleczem być już, wpisać się w to na stałe.
Mówimy o jakiejś takiej trochę działalności pozytywistycznej, tak? Że w terenie, w którym niekoniecznie tego typu myślenie dzisiaj już wygrywa, prowadzisz działalność, która ma doprowadzić do tego, żeby ludzie myślący podobnie i mający jakieś pomysły, jak tą rzeczywistość poznańską choćby zmieniać, mogli te myśli zebrać w jednym miejscu, tak?
Tak, teraz dzięki staraniom prezesów różnych instytucji, czy stowarzyszeń, fundacji, które działają w Wielkopolsce, poznajemy się, bo też trudną sytuacją było to, że te stowarzyszenia, które tutaj na naszym terenie Wielkopolski działają, one nie do końca są skoordynowane. Wiele z tych działań jest ludzie się nie znają. Także próbujemy to zmienić. Mamy spotkania z przedstawicielami różnych innych stowarzyszeń, co ułatwia nam potem prowadzenie dalszej działalności. Wszystko idzie w tym kierunku, żeby jednak ta aktywność społeczna, z której Poznań słynie i którą chlubił się w XIX, XX wieku, miejmy nadzieję, że uda się również ją odbudować w naszej rzeczywistości, albo jeszcze ją rozwinąć.
O czym rozmawiacie w Klubie Piastowskim?
Zarówno o bieżących sprawach, jak i o takich sprawach, które dotyczą racji stanu. Analizujemy od strony matematycznej wyniki wyborów, czy kwestie ordynacji, w jaki sposób to się przekłada sposób liczenia na ilość głosów. Mieliśmy szereg spotkań dotyczących tematyki niepodległościowej, były zaproszonymi gośćmi. No jest tych rzeczy bardzo dużo. Organizujemy też wyjazdy. Zorganizowaliśmy wyjazd również do Warszawy, do Muzeum Żołnierzy Wyklętych na Rakowieckiej, gdzie oglądaliśmy cele, w których byli przetrzymywani polscy bohaterowie. Także działania są zarówno na poziomie takim formacyjnym, jak i informacyjnym, by omówić bieżące sprawy, a także szykujemy się do na razie dla potrzeb własnych, do przygotowywania ekspertyz w ramach tych interesujących nas zagadnień.
Klub Piastowski to zobowiązująca nazwa. Skąd ten pomysł?
Pomysł dlatego, że to jedyna polska w 100% dynastia wywodząca się z Wielkopolski i chcieliśmy w ten sposób, tak jak dla Krakowa ważna jest, myślę, że choć tradycja piastowska też jest tam niezwykle istotna, ale powiedzmy, że tradycja jagiellońska odegrała tam znaczącą rolę, a w Poznaniu mamy tradycję piastowską i to dlatego, by zaznaczyć to, że jesteśmy stąd ta nazwa. Dlatego nazwaliśmy nasze stowarzyszenie Klubem Piastowskim.
No i taka jest opowieść o kontestacji z naszych roczników, tak? Od angażowania się w różne klimaty muzyczne po dzisiejszą twoją działalność jako 40-latka w Klubie Piastowskim, no a przecież ty byłeś kiedyś supportem Dody, nie? Szanowni Państwo, support Dody wygląda tak, to prawda, że byłeś supportem Dody.
To znaczy, raz miałem przyjemność i zaszczyt na koncercie z okazji Dni Swarzędza bezpośrednio występować przed panią Dodą, ale i ja to bardzo dobrze pamiętam, myślę, że pani Doda może trochę słabiej, bo tylko prześlizgnęła się wzrokiem po mnie i jakoś weszła szybko na scenę.
Ale spodobałaś się jej czemu?
No właśnie do dzisiaj nie wiem.
Może Radek Majdan był jednak bardziej od ciebie zdeterminowany. Łukasz Łuczewski był moim gościem.
Bardzo dziękuję.
W wywiadzie z chuliganem. Historia Wielkopolski, historia także tego, czym była tradycja polskich lekarzy. O tym była mowa w dzisiejszym programie, a ja zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.